Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, bo jest godzina 20. Wysłuchacie głosów z pudła. Ja jestem Max Dikty, a ze mną dzisiaj
Krzysztof Metelski.
Jak zwykle.
I przypomnijmy, czym są głosy z pudła, jak zwykle.
O, możesz to powiedzieć nasz.
Bo to są najlepsze głosy z pudła, jakie są, dlatego że to jest jedyna i najlepsza audycja o grach planszowych w Radiu Mors. Mamy to już odhaczone, więc tutaj przygotowujemy kolejne pole na naszym bingo. I myślę, że możemy najpierw przejść do naszego pierwszego stałego segmentu, do newsów z pudła.
Dokładnie, jak zwykle newsy z pudła. W sumie tak też wyszło zwyczajowo, że zazwyczaj są trzy i dzisiaj też są trzy.
Wow.
Ale mam wrażenie, że dzisiaj są bardzo nietypowe, wiele takich tematów dziwacznych. Zacznę może od dobrej wiadomości dla wszystkich fanów Neuroshimy Hex.
Jednak przeżyje.
Zobaczymy, czy przeżyje, ale faktycznie jest to gra, w którą my z Krzysztofem dużo gramy. Mm-hmm. Były plotki o tym, że raczej nie za dobrze, raczej wyjdzie ostatnia frakcja i one generalnie są dalej, powiedzmy, w utrzymaniu, że tak ma być. Ale powiedzmy dobrą rzeczą, jaka się teraz dzieje, jest to, że jest dodruk, o dziwo, kilku frakcji do Hexa, czyli mamy frakcja Deathbreath, No Dżungla, Iron Gang, Bestie, Nowy Jork i Stalowa Policja. Czyli z jednej strony mamy zakończanie linii wydawniczej, a z drugiej jednak dodruk może oznaczać, że jednak to się sprzedaje, więc fajnie. Chyba, że po prostu te dodruki były, te główne druki mogły być na tyle małe, że teraz ta potrzeba do druku była. Ale druga rzecz, ploteczka dotycząca Neuroshimy, to zostajemy w tym samym newsie, żeby jednak były trzy. Nowa frakcja dostała pierwszą literę, bo ktoś spytał Trzewiczka na live'ie, ej, a na jaką literę będzie nowa frakcja? I Trzewiczek powiedział, że na D, ale nie będzie to Detroit. To wiemy, tak słyszałem.
Ale teraz ciekawe, czy to po polsku, czy to po angielsku D.
A to nie wiem.
Bo niektóre jednak się...
że na T jako D coś tam?
Nie, że D, że wiesz, że na przykład masz po polsku Neo Dżungle, po angielsku to jest Neo Jungle, ale po prostu są niektóre
takie frakcje.
Stalowy Gang, Iron Gang, nie?
Dokładnie.
Na przykład.
Żelazny. Tak. Tak czy siak, wiemy, że literka jest, nie wiem, kiedy w końcu będzie ta frakcja i kiedy ogłoszą dokładnie, co to będzie, ale... Neuroshima na razie jeszcze żyje, więc wszystkich fanów uspokajamy.
Znaczy, wiesz co, powiem ci, że jak ja oglądałem u Kaczmara właśnie wywiad z Trzewiczkiem, no to taki to straszak był po prostu,
tak,
wiesz. No.
Żeby po prostu ludzie kupowali i może ten.
Znaczy, wiesz co, to było bardziej w takiej kwestii, że dobra, no to ja tutaj teraz wypalę z grubej rury.
Że zamykamy.
Tak, i jeszcze do tych, wiesz, jakby to powiedzieć, tych takich najbardziej prestiżowych graczy, bo to jednak tam na tych mistrzostwach to była elita. I oni jako te takie, można powiedzieć, przekaźniki w tych lokalnych, można powiedzieć, grupkach, po prostu powiedzą, ej, Trzewik troszeczkę jest zły, musimy coś zmienić.
No tak, tak, bardzo duży ruch się zrobił na wszystkich grupach ratowania Neuroshimy, więc poniekąd efekt został osiągnięty, myślę. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Przechodzimy do news numer dwa, czyli do 14 marca jeszcze trwa plebiscyt Board Times, takiej redakcji, planszowe Grand Prix. To jest ten coroczny plebiscyt, który ma tam milion kategorii, milion w tych kategoriach jest pozycji i w każdej kategorii można zaznaczyć trzy rzeczy i nie ma tam tylko i wyłącznie gier, ale jest też na przykład najlepsza miejscówka planszowa.
Tak jest.
Czy właśnie na najlepszy jakiś podcast. Nas tam niestety nie ma, więc nie zachęcam do głosowania.
No bo my jesteśmy audycją, nie podcastem.
Tak. No wiem. No. Ale tam są po prostu jakby różne kategorie dotyczące mediów i to jakoś tam jest tak śmiesznie podzielone.
No,
ale
prawda.
Ja powiem ci w ogóle, że co roku jak jest ten plebiscyt, to ja tam sobie głosuję, bo tam też można wygrać nagrodę.
Jaki pazer.
Ale głosuję też dlatego, no bo myślę sobie, o, rok poznawałem gry, to teraz okazja do zagłosowania i co roku się okazuje, że ja prawie nie grałem w nic, co tam jest. I nie mam czasami wręcz kategorii, w sensie czasami jest taka kategoria, że nie mam nawet trzech rzeczy do zagłosowania, bo po prostu w tyle na przykład nie zagrałem. I to jest strasznie smutne. Więc nie lubię tego, bo mnie dołuje po prostu. Nie wiem, czy też tak masz. Chyba, że w ogóle nie bierzesz udziału, Krzysztof.
Znaczy, wiesz co, ja tam sporadycznie, ale to mam dość podobnie, dlatego że ja jednak w tej swojej małej banieczce tam sobie siedzę.
No, ale też nie wszystkie gry w ogóle wydawane w Polsce są tam, mam wrażenie, ale inna kwestia to jest właśnie to, że jest bardzo dużo gier, które jakoś tak szybko przemykają i trochę o nich zapomnisz, a potem są w tym Grand Prix i trzeba znać, żeby zagłosować jednak, a jednak mam taką zasadę, że jak nie znam, to nie głosuję, nie? Chyba, że jest kategoria najładniejsza gra. No to tam sobie zagłosuję, bo sobie wizualnie mogę szybko sprawdzić.
No jestem ciekaw, jak wypadnie na tym ta maszyna Turinga, bo to ciekawe.
O, tak, ta logiczna jeszcze też nie grałem. O, ale z ciekawych rzeczy możesz wytypować, bo tam pytanie konkursowe jest, która gra wygra i ile dostanie głosów. Ja,
no to ja nie wiem.
Ja na przykład wytypowałem dla mnie, że to będzie Wiedźmin Stary Świat.
No.
I podałem tam jakąś liczbę głosów. I nawet nie dlatego, że uważam, że to jest najlepsza gra, tylko ja po prostu wiem, jaki ona ma fanbase. I wydaje mi się, że on może zostać zmotywowany, szczególnie przez Łukasza, żeby właśnie tam dużo głosów poszło.
No, zgadzam się.
Bardziej w ten sposób, taką logiką dałem taki traf.
W ogóle Wiedźmin Stary Świat to też jest takim, to też jest tą grą, która no w sumie trochę ożywiła Wiedźmina w grach planszowych, bo wcześniej to jeszcze tylko niedawno jakiś RPG wyszedł, ale to też 5 lat temu może.
No coś tak, takiego. Zdecydowanie i szczególnie to, że Go On Board oprócz tego, że wydało Wiedźmin Stary Świat, to teraz robi tą kolejną kampanię, która jest na tyle sukcesem, że oni w ogóle zrobili tą samą grę, sprzedają jako dodatkowa zawartość w innej wersji jakby graficznej, takiej japońskiej. Ronin, taki klimat, nie wiem, czy to widziałeś w ogóle. Ja nie rozumiem w ogóle, co tam się dzieje. Nie śledzę tego, dlatego o tym newsów nie ma, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, co tam się dzieje. To są ogromne pieniądze i zazdroszczę i życzę powodzenia Go On Board, bo to jednak Polska górą.
Polska górą. Check, bingo.
A trzeci news, nie miałem pomysłu, o czym jeszcze opowiedzieć, bo miałem wrażenie, że dużo takich rzeczy było, no tu jakaś premiera, tu jakaś przedsprzedaż, ale nie było takiej bomby, więc znalazłem premierę pewnej gry od wydawnictwa Rebel, która nazywa się Świnie na trampolinie.
Tak, tak, i trampolinkę mają. No.
O, widziałeś,
tak,
no, mega śmieszne. Gra, która polega na tym, że są dwie trampoliny, każdy gracz ma gumowe świnie i musi tak rzucić w te trampoliny, żeby świnia wyleciała na takie pole na środku, które, o dziwo, nazywa się, uwaga, bo ja to sobie zapisałem, Bajoro. I o dziwo, z tyłu pudełka to tak fajnie jest napisane, że Bajoro w nawiasie do złożenia. Z Bajora nie ma tak łatwo. Trzeba najpierw zbudować, żeby móc potem do niego trafić, bo on jest na takim podwyższeniu. Śmieszne w ogóle dla mnie, że Rebel wydaje taką grę i to ma mega vibe tych takich starych reklam, gier, jakieś spadające małpki, te ryby, co tam się zjadały.
Tak, ta kukaracza, co tam było.
Tak, więc te wszystkie takie gry do końca, nie do końca gry, bo trochę zabawki, ale jednak ma ten klimat i myślę, że śmiesznie. Ciekaw jestem, jak się właśnie takie gry sprzedają.
Czekamy na wersję na TTS-a.
Tak. Czekamy na dodatek, nie wiem, jakieś świnie.
Świnie na linie. O
świnie na linie. O, i mogłyby tak
chodzić. Akrobaci, ale to świnie, tak?
Tak. Więc Świnie na trampolinie premiera już była 6 dni temu. Z tego, co, jeśli dobrze liczę, no kilka dni temu tak jak była premiera, więc już można dostać w sklepach, jeżeli jesteście zainteresowani rzucaniem świniami w trampoliny. A my mamy takie piękne flow, że myślę, że troszeczkę muzyki nam je tylko poprawi.
Make you happy.
wrzucamy z tym całym flow do głosów z pudła i mamy teraz kolejny nowy, jak to, no, nasz kolejny nowy segment, który jest stały.
Stały segment. Jest drugi raz, więc można, no to jest, można uznać.
Słuchaj, jeszcze trzeci raz i to będzie tendencja, czy tak. Jakoś tak. Tak więc witamy w głosach z pudła, witamy w pudle przy Dasiu, bo wiadomo, każdy ma takie pudełko, gdzie tam ma te różne kabelki i tak mówi, no dobra, tutaj to jest do VHS-a, tutaj to mamy coś jeszcze innego, tutaj do Nokii 3030, przyda się. I tutaj mamy takie różne ciekawe, myślę, że rzeczy, bardziej można powiedzieć lifestyle'owe, troszeczkę takie rzeczy o nas, można powiedzieć, takie, które by nie pasowały do normalnego tematu całej audycji. Więc ja chciałbym rozpocząć od ciekawej rzeczy, myślę. Maksie, mam takie pytanie.
Słucham cię.
Słuchasz mnie?
Tak, cały czas.
Jaki jest twój ulubiony kolor pionka?
Kolor pionka.
Bo mam nawet horoskop.
Horoskop zrobiłeś do tego dotyczący?
Nie wiem, czy zrobiłem, nie wiem, czy znalazłem, to się okaże.
Quizy.pl. Ja nie wiem, kurczę, bo to jest jedna kwestia ulubiony kolor pionka, a druga kwestia, którym pionkiem najczęściej grasz. Bo czasami jednak ustąpisz komuś, i bo chcesz być miły.
Jaki jest ulubiony?
Więc wydaje mi się, że kurczę. Chociaż nie, dobra, ja najczęściej chyba zielonym gram.
Okay.
Ale lubię też, jeżeli gra akurat ma, to lubię czarny. Bo on jest taki wyróżniający się, więc najłatwiej jest nie pomylić się w trakcie gry. Bo najgorzej, jak są właśnie takie pionki, że ktoś ma taki jasno-zielony, a ktoś ma ciemno i to się teraz miesza, albo fiolet i niebieski. To najgorsze. To właśnie mam taki mój znajomy, ten, co już chyba kiedyś opowiadałem, zresztą historię o tym, jak to on niestety przez kolory czasami nieodróżniające coś tam w grze mu nie poszło, to zawsze po prostu, jak wybieramy pionki, to ja przed nim kładę. Najpierw wybierz, który jest najlepszy i my potem weźmiemy resztę, żeby nie było właśnie tego problemu. Więc w takich wypadkach mogę na przykład taki czarny odpuścić. Nie, ale czarny i zielony myślę najfajniejszy.
Okej, i wiesz, co to oznacza?
Nie mam pojęcia.
A więc tak, kolor czarny. Prawdopodobnie twoim ulubionym kolorem jest czarny. Przy zielonym jest analogicznie. Powiem ci tak, rzeczy się komplikują, jeżeli chodzi o kolor żółty, który ja najczęściej wybieram. Mianowicie, jeżeli jest zapisany przy rzecz z kropką, oznacza, że to jest prawdopodobnie mój ulubiony kolor. Ale jeżeli przez RZ, to znaczy, że nie mam szacunku do pewnego Polaka. Dziękuję za uwagę.
Super horoskop. Bardzo mi się podoba. Ciekawy. Quizy.pl.
Tak.
Więc tak, prawdopodobnie moim kolorem ulubionym jest kolor zielony. Tak, chyba moim ulubionym kolorem jest kolor zielony.
Dlatego czyli dzisiaj jesteś cały na czarno.
No tak, bo jest widoczny. No ja nie lubię nosić zielonego koloru, ale lubię ten kolor po prostu.
To mam jeszcze jedną taką kwestię, bo ostatnio sobie gadaliśmy na temat Redlandsów w poprzednim naszym epizodzie.
Tak. I powiem ci... karcianej dla dwóch graczy.
Tak jest. Więc ja znalazłem na Tabletop Simulatorze mod, który pozwala na granie w Redlands. Ale on jest taki dopicowany, że tam są niektóre rzeczy, które robią po prostu się same, czyli na przykład dobieranie kart, ale co więcej, jest tam tryb solo. I ja w ten tryb solo, tam zautomatyzowany, sobie grałem. Tylko pic polega na tym, że grałem chyba tam 4 razy czy 5 i dokończyłem tylko jeden mecz, bo się skrypty tam coś tam wywaliły w międzyczasie.
Ale czyli to tak jakby ktoś tak to zrobił, że symuluje w ogóle drugiego gracza, tak? To jest. Nie jest jakiś osobny tryb przygotowany w ogóle przez wydawcę.
Nie, znaczy to tam mówię o tym tylko na tabletopie, a to jest jednak mod fanowski.
Kurczę, to nie jest oryginalny. Ktoś się postarał.
No tak, fajnie. Tylko się wykrzacza bardzo szybko.
Ale może jest w fazie testów, może kiedyś zadziała.
Może.
Tak, to ja mogę z ciekawostek fajnych. Mówiłem ostatnio o tym, że już niedługo debiutuje Star Wars Unlimited, gra karciana kolekcjonerska. No i byłem właśnie w niedzielę na pre-release, czyli tym przedpremierowym turnieju. Było fajnie. Faktycznie też całkiem fajne rzeczy mi się udało wylosować. Na przykład karta Obi-Wana Kenobiego w danej postaci ze Star Warsów, która jeszcze była na dodatek świecąca się. Taki pan z mieczem lata. Wiesz, taki.
Oczywiście, że go znam. On jest,
literalnie ja. Tak. Więc fajne wydarzenie. Niestety już sprawdzałem, aż czy kolejne jeszcze są jakieś takie właśnie pre-release'y, bo aż tak mi się spodobało, że uznałem, że trzeba iść na drugi, ale chyba na drugi już mi się niestety nie uda. Ale taka ciekawostka tutaj, pomyślałem, że jak mamy pudełko przyda się, to pudełko chwali się. Bo z tego, co sprawdziłem...
Tych chwalisiów.
Tak, podobno chwalisiów. Z tego, co sprawdziłem, to udało mi się zająć 9 miejsce na 24 graczy, więc całkiem spoko, jak na nubka.
No to jestem elegancko. Zadowolony. To elegancko. Zadowolony. To a propos takich jakichś nowych rzeczy, to w tej audycji jeszcze w tym epizodzie nie było. W tym miesiącu Pagan ma swoją premierę. I co więcej, tutaj jest wielki anons, panie Maksie, mianowicie... Ty szkalowałeś mnie, że sobie tego nie zamówiłem. No.
Nie no, tylko wytknąłem.
Wytknął. No to zmieniło się.
Zamówione.
Tak jest.
Czyli
czekamy.
Już niedługo... A którego, wiesz, premiera?
Czy to nie? A nie.
Ale już niedługo.
W tym miesiącu, pod koniec. Dobrze. Powinno być.
To liczę, że uda nam się zagrać i też jakieś wrażenia na audycji. Może wtedy trafi, powiedzmy, naszej topki dwuosobowych gier. Myślę, że jest szansa, bo ciekawie ta gra wygląda i graficznie, i gameplayowo. Jednak polowanie na czarownicę może być bardzo nietypowym tematem, myślę, dla gry planszowej.
A propos nowych gier, kojarzysz może Lords of Hellas?
Oczywiście, Adam Kwapiński, twórca gry.
To już dochodzi do ludzi Lords of Ragnarok. I pojawiły się dwie nowe rzeczy. A mianowicie, jak ludzie tam zaczęli wrzucać różne zdjęcia i relacje właśnie z grania, no to pierwszy motyw, który się przejawia, narzekanie na kolor pionków. Ludzie, czemu one są takie podobne? Czemu?
A jakie są kolory? Czy
wiesz, to takie standardowe, to są takie, wiesz, niebieski, czerwony, zielony, żółty, ale one są takie wypłowiałe trochę, nie?
Taka pasteloza troszkę i to się tak
trochę
zlewa.
Tak, ale jakby ja nie rozumiem tego problemu, bo jednak te figurki są inne. W sensie...
Faktycznie, no.
Tak, nawet w Lords of Hellas było, nie? Ale druga rzecz to też jest wielka batalia. To po prostu rodem z Asterixa i Obelixa. Mianowicie, wielka batalia o to, czy Adam Kwapiński wziął zasady do Lords of Ragnarok względem Lords of Hellas i je wygładził? Czy te nowe zasady są wygładzone? I to jest dosłownie, i tam się przekrzykują, że ta ryba śmierdzi, wcale nie.
Czyli że i wiesz, niektórzy i tak, uważają, że co?
Nie, to jest bardziej skomplikowane, nie, to jest prostsze, nie, to jest bardziej, to jest toporne, nie, to jest takie, nie, i po prostu jest non-stop to samo.
No cóż.
Myślę,
że
Polska.
Dla Adama ważne, że się sprzedało. A co dalej, to już czas pokaże.
No, jak najbardziej.
Ale no to też jest tak, że jak się jednak tworzy grę, która nawiązuje te poprzedniczki, to wiadomo, że trzeba uważać na to, że
ta
niektórym się
śmierdzi.
Spodoba, a niektórzy uznają, że w sensu tutaj za proste albo coś tam.
Też jeszcze nawiązując do naszego pierwszego segmentu, chcielibyśmy się pochwalić, że ostatnio graliśmy znowu w Neuroshimę, ale przetestowaliśmy właśnie Neo Dżunglę.
I frakcja Neo Dżungli.
Frakcja Neo Dżungli, o której już też wspominaliśmy. I myślę, że to będzie taki odpowiedni zwiastun głównego tematu naszego odcinka.
Welcome to the jungle.
Halo, halo.
Wracamy po przerwie. Max, ja mam takie jedno ważne pytanie do ciebie.
Słucham
mnie?
Słucham.
Ale słuchasz?
Cały czas. W przeciwieństwie do słuchaczy, ale ja słucham.
Nie
jestem
szkaluj.
Tym jednym słuchaczem.
Marzyłeś kiedyś o ogrodnictwie? O byciu ogrodnikiem? Ja też nie.
Dobrze odpowiedziałeś. Za mnie.
Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie po prostu o tym, jak są rośliny interpretowane w grach, bo to jest ciekawa sprawa, wbrew pozorom, wbrew wszelkim
tak.
pozorom.
Okazało się, że jest bardzo dużo ciekawych przykładów
to prawda, tak.
zaimplementowania roślin, ale takich, wiadomo, można to zrobić w prosty sposób, mm-hmm. a można to zrobić tak, że naprawdę to ma znaczenie.
Mm-hmm. Gdyby to był z nami Kacper, którego pozdrawiamy, to by tak. na pewno powiedział o tej reformacji Marsa. Ale my ją ominiemy, bo tam faktycznie można laski sobie sadzić, ale no cóż, to tyle.
Chcecie się dowiedzieć, jak to działa? Sprawdźcie w internecie.
Spytajcie Kacpra. To,
napiszcie do niego, może przyjdzie i opowie. Mm-hmm. Kto wie, może się uda. Ale właśnie, od czego może zaczniemy? Jakiejś ciekawej inspiracji. Myślę, że możemy zacząć od tego, co już padło, czyli Neodżungla, frakcja mm-hmm. w Neoroshimie Hex, która no bardzo oczywisty sposób nawiązuje jednak do roślin mm-hmm. I mechanicznie również to robi, mm-hmm. ponieważ ideą tej frakcji jest to, że w momencie, gdy wykładamy żetony naszej armii na planszę, to o ile mm-hmm. są one połączone, czyli faktycznie sąsiadują ze sobą w jakiejś mm-hmm. linii, w jakiejś kupie, to wszystkie moduły podłączone do tej macierzy...
Tylko, że te tak. moduły muszą po prostu działać. W sensie nie mogą być
podłączone
w dowolny sposób, one muszą dawać jakiejś jednostce konkretny bonus.
Tak, tak.
I jeszcze przypomnijmy, że w Neuroshimie to takie po prostu troszeczkę szachy, gdzie mamy te jednostki i my je po prostu wystawiamy na przemian, możemy tam wywoływać bitwę w dowolnym tam miejscu, kiedy mamy ten żeton, oraz są jeszcze właśnie moduły. I
takie
te moduły
upgrade'y.
Na przykład... zwiększają atak, czy inicjatywę, czy pozwalają na cokolwiek innego, bo tego jest tam naprawdę dużo.
Tak, i ponieważ te moduły w tej Neodżungli działają na tej zasadzie, że mm-hmm. gdy je podłączymy do naszej macierzy, to działa na wszystkich.
Na wszystkich, tak.
Co naprawdę potrafi dać w kość. Sam tego doświadczyłem, że dobry był początek, mm-hmm. trochę nie pozwoliłem tej macierzy się rozwinąć, mm-hmm. ale mimo, że tam ostatecznie nie zostało powiedzmy, wynik odrobiony do końca, to jednak troszkę tam oberwałem i pewnie gdyby gra potrwała chwilę dłużej, to myślę, żebym mm-hmm. przegrał z Kretesem, bo naprawdę ta macierz na dżungli się mega rozwinęła mm-hmm. i takie jednostki zwyczajne stawały się bardzo silne, co też jest ciekawe, że trzeba po prostu o tym pamiętać. Mm-hmm. No bo to się tego nie zaznacza żadnym żetonem, tylko trzeba cały czas optycznie patrzeć, aha, on jest daleko od tego, ale ten moduł jest do niego podłączony i ten moduł jest do niego podłączony, czyli on teraz nie ma jeden ataku, tylko ma trzy. Czyli mm-hmm. mnie zaboli o wiele
jeszcze
bardziej.
Inicjatywę, nie wiem, plus dwa. A tak. zaczynał z dwójki, czyli z takiej średniej, można powiedzieć, i przechodzi do czwórki, co jest szybsze od kogokolwiek dosłownie.
Tak, nie da się praktycznie tak mieć na żetonie. Mm-hmm. Więc tutaj bardzo ciekawe faktycznie zaimplementowanie mechaniczne.
Mm-hmm. Myślę, czuć klimat.
Tak, czuć klimat, ale tutaj warto może wspomnieć takie backstory trochę mm-hmm. Tego dodatku. Czyli pierwsze jest to, że jak on wyszedł, to faktycznie gracze twierdzili, że on jest trudny. Mm-hmm. I też taka była teoria Trzewiczka, że no, że przez to się średnio sprzedawało, bo mm-hmm. wrzucili do jednego dodatku, najpierw to wychodziło w takich dwupakach, że właśnie wyszła chyba Neodżungla i Nowy Jork, gdzie Nowy mm-hmm. Jork był taki bardzo prostolinijny, no, łatwy do ogrania, a mm-hmm. Neodżungla już była taka bardziej skomplikowana. I przez to myślę też, to jest związane trochę z tym, do dzisiaj mm-hmm. Neodżungla jest uznawana za najsłabszą frakcję w grze, mm-hmm. ale też jeżeli przyfarci się dociąg żetonów, mm-hmm. jeżeli układ będzie dobry, to potrafi być najlepszą.
Tak, jeżeli będzie koniunkcja gwiazd i tak dalej.
Czyli ogólnie średnio jest najgorsza i faktycznie jakby tam procentowo wygrywa najmniej gier, ale jeżeli czasami się ułoży, to naprawdę da się rozwalić mm-hmm. i myślę, że wczoraj to w połowie gry trochę było widać, że faktycznie już po prostu miejsca nie miałem na tej planszy, mm-hmm. bo tak te roślinki się tam rozrosły i to też tak jest wyrysowane faktycznie mm-hmm. klimatycznie, że to jest taka trochę roślina, trochę mutanty, takie mm-hmm. zwierzęce.
Tak jest.
Połączenie tego, ta dżungla pochłonęła te zwierzęta, mm-hmm. po prostu je
i wypluła.
Wzięła do swojej macierzy. Ale Krzysztofie, co tam jeszcze w roślinach? Co tam w świecie?
No cóż, no to teraz jak rozmawialiśmy sobie o bardzo agresywnych roślinach, to myślę, że pozostaniemy w tym temacie. I wrócimy też jeszcze do Wojny o Pierścień. Dlatego, że tutaj drzewa to są niesamowitym motywem. Dlatego, że w oryginalnej Wojnie o Pierścień, czyli właśnie dużej, z reguły dwuosobowej, bo też można wygrać więcej osób, grze, która jest po prostu symulacją tego, co się wydarzyło w trzeciej erze we Władcy Pierścieni, mamy enty. i te enty, które w oryginalnej w zasadzie Wojnie o Pierścień działają w taki sposób, że mają tam część kart wydarzeń i te karty wydarzenia po prostu pozwalają atakować Orthanc, czyli siedzibę Sarumana. No właśnie, ale jeżeli to komuś tutaj nie wystarcza, no to można kupić sobie mini dodatek Drzewiec tam za 10 bułek, czy tam nie wiadomo
o,
ile.
O, super.
Tak, i to jest coś takiego, że jak pierwotna rozgrywka to było takie rozwalamy tę budę, no to tutaj mamy takie rozwalamy tę budę i takie omygy Mary i Pippin. I możemy tam właśnie wystawić tego bohatera, który będzie nam pomagał zarówno w Fangornie, jak i Rohanie, który jest obok. No ale jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie, jeżeli ten jeden drzewiec nam nie pasuje, to możemy sobie właśnie dokupić cały dodatek o nazwie Wojownicy Śródziemia i wtedy mamy 8 entów, aż 8 entów. No i wiele innych frakcji tam są, jakby nie będę się w to tutaj zbytnio rozdrabniał.
Skupiamy się dzisiaj
tak,
na drzewach.
Rozmawiamy o entach. I słuchaj, jak tam to pierwsze to było, rozwalamy tę budę, drugie rozwalamy tę budę i omygy Mary Pippin, to tutaj Saruman siedzi w kącie i mówi nienawidzę Antychrysta, nienawidzę Antychrysta, nienawidzę Antychrysta, bo to działa w taki sposób, że jak w oryginalnej rozgrywce dociągało się tą kartę i tam można było rzucić trzema kostkami i zadać tyle obrażeń, ile
jako
wyjdzie na wyniku.
Jako taki atak tych entów, tak?
Tak jest. I to na 4+, czyli wchodzi nieco lepiej niż zwykły atak jednostek. No to tutaj za każdym razem, kiedy enty atakują, 3 kostki i to takie, dobra, nie może zareagować na to, więc atakujemy sobie. I co jest ciekawe, to jest to, że właśnie część tych kart, ona została po prostu usunięta i po prostu została dodana mechanika, że jeżeli atakujesz, to zdejmujesz jednego enta z Fangornu i po prostu jakby on się poświęcił, że nie masz już tej jednostki, czyli to jest troszeczkę limitowane.
Ale jest mocny atak.
Ale jest mocny atak. I to takie po prostu nękające. I co jest ciekawe, jeżeli nie chcemy atakować Orthancu, czyli tego, gdzie tam jest ten Saruman, no to możemy sobie pojechać, nie wiem, do Mordoru, na Harad i to też jest ciekawa mechanika, bo to jest marsz entów. I wiadomo, jak enty maszerują, to w takiej linii. I tworzą taką linię na planszy, bo to musi być taki nieprzerwany taki łańcuszek entów, po prostu jeden koło drugiego, tak za rączkę się trzymają.
Czyli trochę też jak ta Neo Dżungla.
Trochę tak.
Jest tutaj dalej ten klimat, że rośliny muszą być w kupie.
Mm-hmm.
To ciekawe.
Ale to jest po prostu, w sensie ta myśl, że one mogą pójść sobie do Haradu, czyli bardzo na południe, albo do Mordoru, bo sobie nawet liczyłem, ile tam dojdzie. To jeszcze będą 3 enty, jak będziesz w Mordorze.
Dobrze, to tak jak Neo Dżungla i nasze enty trzymają się za łapki, tak w rodzinie czasami też się trzymamy za łapki, więc piosenka o rodzinie. We'll be right back.
Max, obawiam się, że chyba nie czytałeś tekstu.
Nie znam angielskiego.
No dobra, no szkoda. Ale wracamy do głosów z pudła i rozmawiania o roślinkach. Było o drzewach, było bardzo dużo drzew i będzie jeszcze więcej drzew. Więc ja chciałbym tutaj poruszyć temat wielkiego drzewa życia. Kojarzysz może, jakie to jest? Yggdrasil.
Tak, to jest tak. To drzewo, co zawsze musisz się zastanowić dwa razy, zanim wypowiesz nazwę, bo łatwo się pomylić.
No po to powiem
to trzeba tak gardłowo tak, trochę.
Tak. Yggdrasil. No to no. Było bardzo, można powiedzieć, wobec ludów skandynawskich. Niemiłe, ale okej. Okay. Max jest niemiły, czek.
Więc bingo.
Bingo, tak. Lecimy dalej.
Dużo skreślane.
Więc jest to gra, która teraz troszeczkę jest dostępna z drugiej ręki, ale no czasy świetności to miała jakoś w latach 2020, może 2021, bo ona wyszła w Polsce właśnie tam chyba na przełomie 2019 i 2020. No i sama ta gra polega na tym, że wcielamy się w bogów nordyckich i właśnie bronimy tego drzewa życia, tych wszystkich 9 światów, które tam się znajdują i mamy tam różne, jak to się mówi?
Przyda się.
No przyda, no wiesz co tam, nie, powiem ci, że i właśnie tam jest bardzo dużo zagrożeń, ale to mówię, faktycznie jest tego bardzo dużo, dlatego że sposobów
lodowe
na wygraną.
Olbrzymy pewnie, czy jak to tam się nazywa?
Tak, tak. Jotuni.
O, no.
I słuchaj, jest tak. Masz jeden, jak to się mówi, masz jedną ścieżkę do wygranej, czyli po prostu czekamy, aż Nidhogg, czyli ten taki wąż, który tam podgryza te korzenie od spodu drzewa, to dojdzie do konkretnego jednego miejsca, co w sumie nie do końca rozumiem, ale to jest jakiś po prostu taki
mitologia, coś
pasek,
tam,
który tam się zapełnia. Ale sposobów na przegraną. Któryś z bogów nie przeżył. Surt nie może przejść wyżej na drzewie, bo się pnie do na samą górę, bo tam są trzy szczeble. Surt wypuścił zbyt wielu ognistych olbrzymów. Hel nie może przejść wyżej na drzewie. Loki wypuścił zbyt wielu jotunów. Jormungand wypłynął za daleko. Jormungand pożarł zbyt wielu śmiertelników. I powiem, tutaj jest niesamowicie dużo nazw, które śmiertelnikom tutaj nic nie mówią, tak, nie interesującym się mitologiami, więc ja myślę, że w to akurat nie będę wchodził, ale mam jeszcze jedną ciekawą anegdotkę w kontekście tej gry. Znalazłem właśnie modyfikację na Tabletop Simulator, która umożliwia granie w tę grę. Ona jest całkiem fajnie zrobiona, tylko tam jest jeden zarzut odnośnie obracania się drzewa, ponieważ to drzewo, które jest planszą, ono jest trójwymiarowe. Ono jest gigantyczne. Drzewo w Everdell dwa razy mniejsze.
Everdell to jest takie, no, potrzebne. Mm-hmm.
Ale tutaj faktycznie to drzewo jest planszą i środkowy pion, w którym jest na przykład Midgard, Nidavellir, czy na przykład Svartalfheim, ale to, no, wiadomo, to są po prostu światy, które tam coś tam mają w grze. I to jest właśnie świat tych nocnych istot, świat ludzi i świat krasnoludów.
Wrocław.
Oj. I ono się obraca i po prostu możemy, mamy różne opcje właśnie przechodzenia między tymi światami, ale co jest właśnie najciekawsze, znalazłem tą modyfikację i pic polega na tym, że ta gra jest niezależna językowo, tam są same ikony i zobaczyłem, że w komentarzach dodaj wersję tam po angielsku, czy tam po niemiecku, bo to jakiś taki francuski mod był. Mhm. I takie, ludzie, poważnie.
Cóż, niestety niektórzy nie lubią.
No tak, ale to jest...
Pewnie nie dodali instrukcji, żeby leżała tam obok planszy,
tak,
i już jest ten, tak?
Potem ją dodali i tam są trzy wersje językowe.
Jezus.
I cóż, no wcale nie można było sobie tego wgrać. Leniuszki niesamowite. No ale właśnie, ta gra jest dostępna właśnie w formie cyfrowej. Można w nią zagrać. Generalnie jest dość trudna i to bardzo trudna, ale myślę, że tutaj, jeżeli mamy odpowiednią ekipę do zagrania, to mamy naprawdę taką fajny symulator, można powiedzieć, gaszenia pożaru na drzewie, bo to tam wszystko po prostu...
Symulator gaszenia pożaru
no,
na
ale
drzewie.
Tak naprawdę, tam to powiem ci, jest tyle zagrożeń i to wiesz, tutaj musisz pilnować, żeby tych jotunów tutaj, jakby, żeby one tam nie wyłaziły. Tutaj ogniste olbrzymy, żeby tam siedziały na górze, raczej tam na dole, Potem mamy jakiś tam właśnie tego węża, który pożera właśnie tych śmiertelników. No to musimy po tych śmiertelników do krainy nieumarłych, raczej umarłych, tam wiesz, pójść, ich zaciągnąć do Midgardu z powrotem. Potem musimy jeszcze jakiś tam bohaterów po prostu z tego Midgardu, dobra, chodźcie do Valhalli, pomożecie nam. I tam jest naprawdę bardzo dużo takich mechanik, które po prostu trzeba non-stop takiej, wiesz, jak to jest taka właśnie gierka, Keep Talking and Nobody Explodes, to jest właśnie o rozbrajaniu tam bomby i trzeba tam non-stop tutaj, dobra, tutaj ten przycisk.
Taki
tutaj
stres jest.
Jest stres. To notorycznie tutaj właśnie istnieje w tej grze.
To o tyle śmiesznie, że to jest ten typ gier kooperacyjnych, w których jakby wracasz ze szkoły pracy, myślisz sobie, o, wychilluję sobie przy jakiejś grze, a ta gra po prostu jeszcze cię bardziej dojeżdża niż ta szkoła praca. Ale dobra, to może zostajemy w sumie w tym temacie roślin 3D, bo przeszliśmy w pierwszym w sumie segmencie, wyszło na to, że opowiedzieliśmy o dwóch grach, w których jest ten klimat tego, że jednak rośliny trzymają się razem, tworzą jakąś wspólną całość. Tutaj mamy wielkie drzewo 3D. A czy powiedziałbyś, Krzysztofie, że w tej grze jest klimat, o której
jest,
powiedziałeś?
Jest, jak najbardziej, nie? Tak.
No to ja powiem, o której nie ma kompletnie klimatu.
To jeszcze, wiesz co, tylko jeszcze jedno zdanie, że właśnie tutaj jest widoczny ten klimat, że my jesteśmy tymi bogami i po prostu chcemy ten jakby świat naprawić, żeby tam ludziom się żyło dobrze. Dobra, wracajcie tam z krainy umarłych, dobra, chodźcie tutaj, dobra, ty mi pomożesz.
Ziomek trzeci raz przerzucany między krainą umarłych a Midgardem, szarombanem.
Tak jest, tak jest.
No właśnie, to ja bym chętnie powiedział o grze, która moim zdaniem klimatu w sumie nie ma, ale też ma wariacje na temat roślin 3D właśnie, a chodzi o grę Ziemia od Lucky Duck Games. Nie wiem, czy w końcu mówiliśmy o tej grze na audycji już po tym, jak w nią grałem, ale to była gra, w którą ja niekoniecznie chciałem zagrać, mimo że to był jakiś taki duży hit. To jest generalnie gra karciana, w której no, mamy cztery akcje różne w każdej turze. Gdy my wykonujemy akcję, to inni gracze również mogą zrobić tę akcję, ale w osłabionej wersji. Czyli to jest takie, że cały czas jednak coś się dzieje. Nie ma takiego długiego czekania na swoją kolejkę. No i generalnie jest to gra karciana, w której tworzymy takie tablo przed sobą, 4x4 karty, one aktywują różne umiejętności.
Tak, śmieliśmy się z tego, że to takie ogródki działkowe z tego robimy.
A, może być, co z tego było. No i właśnie tam są 3D rośliny, ale raczej na tej zasadzie, że po prostu na te karty możemy dokładać sobie różne żetoniki, różne drewienka. Przede wszystkim są takie po prostu zielone kosteczki, które, ja nie wiem, co one symbolizują, ale że tam się rozrasta i sobie budujesz trak. I w momencie, jak tam dorobisz jeść na karcie, to coś fajnego się dzieje, ale poza tym też są rosnące drzewka? Nie wiem właśnie, to jest o tyle słaby klimat, że tak samo wygląda rosnące, nie wiem, krzak i drzewo. Ale chodzi o to, że są powiedzmy takie drewienka, które rosną w taką wieżę i potem na górze można dostać taki kapelusz w różnym kolorze. Nice. I to po prostu działa na tej zasadzie akurat, że jeżeli wybudujemy to drzewko do końca, że położymy ten kapelusz, to nada nam więcej punktów niż gdybyśmy go nie skończyli, bo wtedy te segmenty nam dają trochę mniej. Gra kompletnie moim zdaniem nie ma klimatu, faktycznie nie czujesz, że...
Nie czujesz kapelusza?
Bardzo mi się podobała anegdota. No bo Shut Up and Sit Down robiła tego recenzję i tam właśnie była kwestia tego, że no gra się nazywa Earth, Ziemia, że jednak mamy trochę jak w Terraformacji, gdzie terraformujemy Marsa, to tutaj, że tworzymy ekosystem.
Terraformujemy Ziemię.
Tak, terraformujemy Ziemię. No ziemiujemy Ziemię. I właśnie tam w Shut Up and Sit Down było rzucone, że ta gra powinna się nazywać Soil. Czyli właśnie no, taka ziemia.
Grunt.
Tak, no właśnie, taka ziemia no, do ogródka właśnie. Coś w tym
Czarnoziem.
Jest. Ale faktycznie jest tam ten wariant, że 3D, powiedzmy, roślinki się pojawiają. Generalnie jest tam mnóstwo roślin, są też grzyby, czyli to nie są rośliny, to są grzyby. To są grzyby.
To są grzyby.
To na osobną audycję, grzyby w grach. Ale są po prostu, bardzo jest roślinnie. W sumie nie ustawiamy zwierzątek w naszych ekosystemach, tylko bardziej chcemy je pozyskać, że jak stworzymy jakieś warunki, to one do nas przyjdą i dadzą nam punkty.
Tak, tak.
Więc jest super.
Fajnie.
Ale klimatu tam nie ma, ale rośliny są. Są obrazki, takie bardziej zdjęciowe w tym klimacie właśnie, więc znowu porównaj do Terraformacji
dość...
Marsa.
No właśnie, tak chciałem powiedzieć o tym.
Więc ja tej gry jakimś super fanem nie jestem, może kiedyś jeszcze zagram, ale wiem, że są ludzie, którzy kochają tego typu gry, więc jeżeli lubicie właśnie takiego trochę bardziej pasjansika, w którym po prostu robicie kompletnie jakieś chore wyniki, tam się ma, nie wiem, 200-300 punktów po pierwszej grze, nie? Czyli ja nie chcę myśleć, ile tam jest już po iluś rozgrywkach, to jak najbardziej możecie sprawdzić, bo myślę, że dla takich graczy to może być gra naprawdę interesująca. No i co? Myślę, że się wygadałem, to wypadałoby znowu czegoś posłuchać.
takim cierniem w naszym boku myślę, że może być brak klimatu w grach ogrodniczych. Co ty powiesz, Max?
Gry ogrodnicze, no... No w tym Ingrassilu coś tam jest, no, ale znaczy, faktycznie... Ale
tak, tak.
Zarówno Terraformacja Marsa, jak i Ziemia, czyli coś, o czym wspomnieliśmy, mm-hmm. są gry bez klimatu.
Wsiąść do pociągu bambus.
No, nie potrzeba klimatu, żeby być ogrodnikiem, no, żeby no działkę tak. prowadzić.
Dlatego porozmawiamy sobie jeszcze o grach bez klimatu i ja znalazłem jedną rzecz. Mianowicie fascynuje mnie jedna konkretna rzecz. Masz tetralogię Azula. Zaczynaliśmy tak. od kładzenia płytek, potem robiliśmy witraże, potem budowaliśmy cały pałac, a w czwartej części Michela Kislinga, no to po prostu robimy ogród. I ten ogród się okazuje, że on jest najbardziej skomplikowany, to jest bardziej skomplikowana rzecz niż kładzenie płytek. Bo się okazuje, że jak mamy w pierwszych Azulach, czyli grach logicznych, takich naprawdę ładnie wykonanych, jakieś takie rzeczy, że mamy te wszystkie tutaj styregany, z których pozyskujemy te płytki.
Pyk, 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 akcja, gramy.
No tak, no to jak wszędzie te płytki były, raczej te styregany były okrągłe, po prostu takie, to wyglądało troszeczkę jak te podstawki pod jakieś picie, takie tak. stare, kultowe.
Szkoda, że większe nie były, to bym korzystał.
To prawda. Może tam dodadzą, nie wiem, jako promo.
Promoskę. Ten,
promoski, tak. No i tutaj zmienili jedną rzecz, że te podkładki, one są heksami, a w zasadzie to są takim ulepkiem heksów, że to wygląda jak taki plaster miodu. I to ma dwoistą, jakby dwoiste zastosowanie. Czyli ten stragan, kiedy on już zostanie, można powiedzieć, wyczerpany, będzie można go pobrać i rozbudować swój ogród. I tutaj też kolejne utrudnienia, które w sensie same te mechaniki, one nie są trudne. Ponieważ albo tam dobieramy te konkretne kafelki i to możemy albo dobrać kolorem, albo typem, bo teraz się pojawił jeszcze w ogóle, że to są różne typy tego samego kafelka, czyli zielone może być, nie wiem, drzewko, zielony kwiatek, a wcześniej to było zielone i tyle. A w zasadzie tam zielonych nie było. No, tylko tam jakieś niebieskie, ale tutaj jest sporo zieleni, no bo wiadomo, ogród. I co więcej, nie możemy pobrać dwóch takich samych kafelków. Nie możemy ułożyć obok siebie dwóch takich samych
czyli
kafelków.
To jest trochę tak jak...
Musimy magazynować te kafelki. Każdy ma inny koszt.
To jest trochę tak jak z tym Yggdrasilem, że tam podałeś x sposobów na przegraną, to rozumiem, tu jest x warunków, kiedy możesz wziąć kafelek i kiedy jest dobrze.
Znaczy, to brzmi dość skomplikowanie, ale takie nie jest.
To
nie?
jest dla działkowców, hardkorowców już.
Tak. Działkowcy, hardkorowcy, pasjonsowcy.
Cały weekend jedziesz i tam jeszcze śpisz na tej działce,
tak
mimo,
jest.
Że to nie wolno niby.
Tak jest.
I ciśniesz te
tak.
kalarepę.
I tam jeszcze coś jest takiego, czego nie było w poprzednich częściach. Mianowicie w poprzednich częściach jest tak, mamy jeden konkretny albo dwa konkretne warunki, które po prostu jeżeli spełnimy w tej turze, to dostaniemy punkty, czyli nie wiem, wyłożymy tam pomarańczowy kafelek, niebieski kafelek, to tutaj są aż trzy. Kisling się nie patyczkował. Jak rozbudowujemy, to rozbudowujemy.
Nie ma lipy.
Nie ma lipy. I po prostu tam jest jedna rzecz, która wybitnie na moją pochwałę zasługuje. Mianowicie tam są różne rodzaje właśnie tych kafelków. Pierwsze to jest drzewko, dwa to jest ptak, trzy to jest motylek, a czwórka, piątka i szóstka to są kwiatki. I koszt właśnie tych rzeczy, on się różni, ale on jest taki zrobiony, że jak masz jedno drzewo, w sensie masz narysowane jedno drzewo, to jest jeden. Ptak ma dwa skrzydła, więc dwa. Motylki są trzy, więc trzy. I to z jednej strony to jest...
Ptakiem, że są dwa skrzydła. Tak. To jest dobre. To
więc
jest dobre.
Z jednej strony to brzmi absurdalnie, ale to działa. To
ale
jest
to jest
ciekawe.
Tyle absurd... Ale motylki już są jakby trzy motylki.
To są
narysowane.
Trzy malutkie motylki.
To
tak.
sześć kosztuje, sześć skrzydeł.
Halo, Kisling.
No ale serio, na logikę, jakbyś uczył kogoś gry i bym powiedział, że dwa, bo dwa skrzydła, a potem trzy, bo trzy motyle, to myślę, że byłyby osoby, które by się myliły. Nie?
No ja nie wiem, nie wiem.
Ale kto wie.
Nie to grałem też, z osobami,
ale to też jest tak, że my tutaj trochę patrzymy na tę grę na tej zasadzie, że śmiesznie dużo trudnych zasad, a też pewnie jest tak, że jak już się do tego siądzie, to...
Ona jest łatwa, tak. Tylko właśnie leci. To jest coś takiego, że wiesz, że jak masz osobę, która grała w te pierwsze trzy Azule, no to takie ma, łomatko.
Co oni zrobili? Co oni zrobili z moją grą?
No tak.
To ja nie wiem w sumie, czy gra, o której chciałem jeszcze opowiedzieć, ma klimat. Na pewno jest słodka. A chodzi o grę...
Jak miodek.
Takenoko. Też tak. już kiedyś o niej mówiliśmy. Gra o pandzie, gra o ogrodniku. Panda chce zjeść bambus, ogrodnik tworzy bambus.
A bambus nie chce być zjedzony.
No, Nie, no myślę, że taki jest jego trochę cel. A poza tym...
Ale skoro bambus... Skoro ogrodnik robi bambus, no to jaki jest cel bambusa? Przecież bambus sam się robi.
Może tak być.
A ogrodnik
tak
nie chce...
Tak czy siak, jest to słodka, rodzinna gra, w której faktycznie właśnie chcemy spełniać trzy różne cele. Jeden to jest układanie kafli terenu w określonych tam kolorach, żeby tam, nie wiem, różowy koło zielonego. Druga właśnie kwestia to, żeby panda zjadała konkretne kolory bambusa, bo mamy ich trzy, różowy, zielony i żółty.
Różne smaki.
Różne smaki bambusa. No nie wiem, panda jest wybredna. I mamy tego ogrodnika, który chodzi po planszy i sobie ten bambus rośnie i chcemy konkretne układy. Czyli na przykład chcemy mieć trzy bambusy, które wyrosły, są żółte i wyrosły na poziom 2 minimum, to wtedy dostaje sobie punkty. Rodzinna gra też o tyle, że tam nie ma czegoś takiego, że możemy oczywiście komuś psuć plany, ale wszyscy gramy tym samym. Jest jedna panda, jeżeli ruszam pandą w swojej turze, to ruszam tą jedną wybraną pandą i wtedy po prostu, jeżeli ja w swojej turze ją ruszyłem na bambusa, to ten zjedzony bambus trafia do mnie. I tam właśnie ciekawa jest ta mechanika tego bambusa, bo ten ogrodnik sobie chodzi w linii prostej, jeżeli gdzieś tam dojdzie na konkretne pole z bambusem, to ten bambus rośnie, ale żeby nie było za łatwo, to jest tu wprowadzona również mechanika nawadniania, że kafeliak musi zostać nawodniony, czyli albo być połączony z takim głównym tam jakoś oazą, nazwijmy to, albo musi być takie drewienka niebieskie, muszą być do niego doprowadzone, irygacja i...
Dosłownie katon.
Tak, bardzo podobnie to wygląda, jeśli chodzi o to. I dopiero jak to jest nawodnione, to jak tam przyjdzie ogrodnik, to ten bambus rośnie, plus są jakieś tam ulepszenia, że bambus rośnie dwa razy szybciej i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest... Czy to jest klimatyczne? W sumie nie wiem, ale jest to bardzo łatwe do zrozumienia. Świetna gra rodzinna, chociaż też jeżeli ktoś ci popsuje plany i akurat ci zje tego bambusa, ty już wyrosowałeś tam, zrobiłeś, nie wiem, te cztery bambusy, już tylko czeka, żeby ten cel osiągnąć, no to trochę smutno się robi.
Przykra sprawa.
Przykra sprawa. Może trochę podsumowując w sumie te roślinne gry, ja mam taką dygresję po dzisiaj, że właśnie coś, co jest fajnego, co tutaj odkryliśmy, to jest kolejna taka rzecz, którą autorzy mogą wziąć i uznać, ej, rośliny rosną, zróbmy z tej mechaniki, nie? I tu mamy nawadnianie, tu mamy tę macierz, tu mamy po prostu to, że one rosną no do góry, nie? Optycznie. Mamy tego Yggdrasila, mamy te bambusy faktycznie 3D, mamy te drzewka w ziemi. I po prostu jestem zaskoczony faktycznie, jak ten prosty temat, który rzuciliśmy i ja na początku zacząłem się zastanawiać, ej, czy to jest jakby temat, że my damy radę o nim tyle opowiedzieć? To się okazuje, że to jest tyle możliwości, że hej. Co o tym, Krzysiu, sądzisz?
Powiem ci, ja się całkowicie zgadzam i jeszcze jak ja tam rzuciłem ten temat, to takie omygy, Krzychu!
Ile roślin?
Tak, jest bardzo dużo roślin. W sensie to, o czym my tutaj mówiliśmy, to nawet nie jest jakby wierzchołek góry lodowej, ale wybraliśmy takie najciekawsze przykłady, bo...
Tak, trochę spójne i też takie faktycznie pokazujące różne, powiedzmy, spektrum tego, jak autorzy sobie z tym tematem roślinnym radzą, myślę.
Jednak rośliny to dość nudny temat, a się okazało, że udało się opakować w dość nietypowe, można powiedzieć, opakowanko, z czego, że połowa tych drzew żyje, a w drugiej połowie nie można kłaść tych samych kolorów drzewa obok siebie, bo będzie źle, to musi być estetyczne. I tak sobie myślę, że właśnie tak naprawdę w mniejszości to jest taki aspekt estetyczny, jeżeli chodzi o sam ten temat, że bardziej to jest właśnie zaimplementowane do mechaniki.
A to ja nie wiem, czy ja się bym z tym zgodził. Mi się wydaje, że jednak ta estetyka jest tam bardzo ważna. Że czasami mamy tą grę Everdell, o której już akurat dzisiaj nie mówiliśmy, ale gdzie po prostu jest walnięte drzewo, ono w sumie nie jest takie ważne, ale jest.
Po prostu jakby... Ono tam nie jest potrzebne, ale jeżeli mówimy o reszcie jakby tych gier, o których poruszaliśmy, to jest główny temat, albo taki dość istotny temat. I bardziej tam jest właśnie dla mechanik niż dla tego, żeby były.
No myślę, że to się w sumie musi łączyć, ale trochę masz rację. Trochę się z tobą zgodzę. Chociaż uważam, że to też, żeby to ładnie i tak roślinnie wyglądało, też jest bardzo istotne. No więc tyle na dzisiaj. Ja byłem Max Dicti, ze mną był
Krzysztof Metelski.
Pamiętajcie, że możecie słuchać nas w każdą środę o godzinie 20, czyli teraz takiej wieczornej, do wieczornej herbatki, już nie do kawki.
Do prasowania koszuli.
Tak, do prasowania koszuli, jak to Krzysiu już kiedyś stwierdził. Z powtóreczki w soboty o 16, również archiwum Radia Mors i na Spotify'u. No i co, żegnamy się z wami.
Bye,
do usłyszenia.
Bye.